Mój referat jest o takiej tematyce stricte pastoralnej. Na początek chciałbym rozpocząć od katechizmu Kościoła katolickiego, za którym dyrekторium duszpasterstwa służby liturgicznej także mówi o tym, że Bóg nieustannie błogosławi stworzenie, obdarowując je swoją miłością. Od początku aż do wypełnienia się czasów całe dzieło Boże jest błogosławieństwem. Szczególne dary Boże zostają udzielone ludziom i światu w celebracjach liturgicznych. W nich bowiem błogosławieństwo Boże zostaje w pełni objawione i udzielone. Kościół błogosławi również osoby, które zostały powołane do pełnienia świętej służby w liturgii. Udzielając błogosławieństwa, Kościół uwielbia za łaskę prowadzenia człowieka przez całe życie i wyprasza mu pomoc w rozwoju powołania. Przez kolejno udzielane błogosławieństwa służby ołtarza są posyłani do pełnienia określonych czynności liturgicznych, przez które włączają się w sposób szczególny w zbawcze misterium Chrystusa, w Jego uobecnianą mękę, śmierć, zmartwychwstanie. Pełniąc służbę w liturgii, odkrywamy stopniowo swoje talenty, zadania, jakie powierza nam Bóg we wspólnocie Kościoła. Podejmując w ogóle temat liturgicznej służby ołtarza, czy służby ołtarza i błogosławieństwa młodych ludzi do pełnienia tychże funkcji w zgromadzeniu liturgicznym, należy rozpocząć od tego, co dzieje się długo, długo przed, czyli do tego, co mamy jako przygotowanie dzisiaj do pełnienia tejże funkcji. Odpowiednie przygotowanie do pełnienia służby we wspólnocie Kościoła jest bowiem decydujące w kwestii właściwego i gorliwego pełnienia tej służby i powierzonych zadań. Nie tyle istotą, co bardzo ważnym elementem tej służby jest świadomość odpowiedzialności i zrozumienie tego, jakim kredytem zaufania jest obdarzana młoda osoba, kandydat, kandydatka do pełnienia tych rozmaitych funkcji. Uświadomienie w tych kwestiach to podstawa podczas rozpoczynania w ogóle formacji do służby. Ten trud podejmowany jest na różnych etapach, rozpoczynając od etapu ogólnopolskiego przez duszpasterstwo służby liturgicznej na poziomie diecezji, no i w końcu na poziomie każdej parafii. Bardzo ważne jest też to, by na wszystkich poziomach tej hierarchii wykazywać się jednością, zrozumieniem i wzajemnym poszanowaniem. Dlatego, że jakiekolwiek odstępstwa w danej kwestii będą problematyczne dla samych kandydatów i kandydatek. Będą problematyczne z uwagi na to, że będą słyszeli o sprzecznościach, o jakichś kwestiach rozbieżności i tutaj będą na pewno mieli z tym problem. Dzięki tym wysiłkom świeccy coraz częściej podejmują odpowiednie funkcje liturgiczne w zgromadzeniu wiernych. Przygotowanie do świadomego udziału w liturgii jest zadaniem zarówno o charakterze indywidualnym, jak i wspólnotowym. O tym mówi drugi synod plenarny, omawiając liturgię Kościoła po Soborze Watykańskim II. I on zaleca formację liturgiczną całej wspólnoty parafialnej, bez wyjątków, i tworzenie nawet przy parafiach zespołów liturgicznych, które składać się mogą z dorosłych, młodzieży i dzieci. Kształcenie liturgiczne rozpoczyna się na etapie dziecięcym. Ukazuje wiele owoców pracy duszpasterskiej w przyszłości. Jeśli odpowiednio zatroszczone zostanie to duszpasterstwo, ktoś się o to duszpasterstwo zatroszczy odpowiednio, to będzie ono na pewno owocowało w przyszłości. Wykształcenie liturgiczne pomaga w należytym i głębokim przeżywaniu sprawowanych misteriów już jako osoba dorosła. Więc tak jak dobrze zaczniemy od kształcenia liturgicznego w dzieciństwie, tak później są to tylko pozytywne owoce. W Konstytucji o Liturgii Świętej, Sacrosanctum Concilium, czytamy o wezwaniu, które kierowane jest do wszystkich uczestników liturgii. Chrystus, sprawując w liturgii dzieło zbawienia, przyłącza do siebie Kościół, swoją oblubienicę umiłowaną. Dlatego wszyscy są wezwani do świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w tym świętym misterium. Dalej czytamy też o poleceniu świadomości, bo uczestnictwo to jedno, świadomość to drugie, świadomości wykonywanych i podejmowanych funkcji. Za każdym razem, gdy mówimy o pełnieniu służby przy ołtarzu, musimy rozpocząć od właściwego przygotowania i uświadomienia. Każdy, kto wykonuje swą funkcję, czy to duchowny, czy wierny świecki, powinien w pełni wykonywać wyłącznie tylko to, co należy do natury rzeczy i na podstawie określonych przepisów liturgicznych. Odpowiednia dla poszczególnej pełnionej funkcji formacja jest niezbędna do właściwego wypełniania powierzonych zadań przy ołtarzu. Rozpoczynając od przekazywania w procesie formacji, w procesie przygotowania istoty, czyli przede wszystkim mowy o Panu Bogu, Później, przez zapoznanie się z przepisami i normami liturgicznymi właściwych dla danej celebracji, a kończąc na rzeczywistej posłudze przy ołtarzu, młodzi ludzie są wprowadzani do grona służby liturgicznej. Gdy mielibyśmy przeglądać obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej, które wydane są przez Konferencję Episkopatu Polski, to trafilibyśmy na 12 różnych obrzędów. Dlatego, że rozpoczynamy od błogosławieństwa kandydatów i kandydatek, przez młodsze grono, starsze grono, przez osoby, które nazywamy dzisiaj zakrystianami, osoby takie jak członkowie scholi, też starsi i młodsi. Tych obrzędów błogosławieństw jest bardzo, bardzo dużo. Chrystus jest obecny zawsze w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych, w ofierze mszy świętej, w osobie celebrującego, w słowie odczytywanym z ambony, a przede wszystkim w postaciach eucharystycznych. Dyrektorium duszpasterstwa, o którym wspomniałem, w następujący sposób określa podstawy służby przy ołtarzu, w ogóle obecność osób świeckich. Ponieważ to Chrystus chrzci, przemawia, modli się, składa ofiarę i przewodniczy całemu zgromadzeniu, dlatego wszyscy spełniający funkcje liturgiczne są Jego współpracownikami. On sam działa w nich i przez nich. Czyni to przede wszystkim przez wyświęconych szafarzy, ale jest obecny także w wiernych świeckich, którzy z wiarą spełniają święte czynności. Każdemu z nich Chrystus przez sakrament chrztu i bierzmowania dał udział w swoim kapłaństwie oraz powołał go do sprawowania kultu Bożego i służby Kościołowi. Należy więc dążyć do tego, aby osoby posługujące w liturgii spełniały powierzone im zadania w duchowym zjednoczeniu z najwyższym kapłanem, niewidzialną głową całego zgromadzenia. Na tej podstawie odpowiednie organy podejmują ten trud formacji dzieci, młodzieży, dorosłych, tak by każdy świadomie spełniał wyznaczone zadania. Każdy uczestnik liturgii, zjednoczony z Chrystusem jako członek jednego ciała, powinien wypełniać te czynności, które właśnie należą stricte do natury danej rzeczy. Poprzez poszczególne funkcje, a także posługi, wyłania się hierarchiczna struktura Kościoła. O posługach domyślam się, że usłyszymy w następnym referacie. Ten hierarchiczny układ ma swoje odniesienie do struktur parafialnych, gdzie kapłan sprawuje ofiarę, diakoni, ustanowieni lektorzy i akolici, jeśli takowi są obecni we wspólnocie parafialnej, posługują zgodnie z powierzonymi zadaniami. Natomiast po błogosławieniu tej funkcji ministranci, po błogosławieniu do pełnienia funkcji lektora czy akolity, wykonują funkcje powierzone im podczas tej konkretnej celebracji liturgicznej. Konkretne zadania wypełniane podczas celebracji ukazują uczestniczącym wiernym tą strukturę hierarchiczną, której poszczególne stopnie może osiągnąć każdy kandydat po właściwym przygotowaniu, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Przygotowanie mogą rozpocząć dzieci, które przystąpiły już do pierwszej komunii. To jest minimalna granica wiekowa, w przypadku której możemy mówić o kandydatach i kandydatkach od jakiegoś czasu, aspirujących do włączenia w poczet służby liturgicznej. Rozpoczęcie procesu formacyjnego w tym wieku pozwala na lepsze zapoznanie się z wymaganiami poszczególnych grup posługujących, zapewnia większą ilość czasu na kształcenie, a także sprzyja ogólnemu rozwojowi duchowemu takiego młodego chrześcijanina. Formacja duchowa, wyróżniająca się w całym programie przygotowania, kształtuje w młodym człowieku postawę ewangelicznej służby. Ta ewangeliczna służba jest czymś, co przyświeca całości przygotowania. Jej celem jest to, by każdego dnia kandydaci stawali się prawdziwymi świadkami Chrystusa w świecie. Nie mówimy tutaj tylko o świadczeniu o Chrystusie przy ołtarzu, ale także w całości swojego życia. Swoją postawę odpowiedzialności, gorliwości, sumienności, wypracowaną przez poszczególne okresy przygotowania, będą ukazywać w społeczeństwie jako godni zaufania, zdolni do wypełniania rozmaitych obowiązków. Zaliczenie do grona pełniących rozmaite funkcje w gronie służby liturgicznej stawia przed młodymi bardzo rozmaite wymagania. Podczas przygotowań do promocji lub błogosławieństwa, bo są to dwie osobne rzeczy, dwie osobne celebracje, zaleca się, aby dołożyć wszelkich starań, by kandydaci wzrastali w duchu służby, o którym już wspomniałem. Obejmuje ono zarówno liturgię, jak i codzienne życie i świadczenie o Chrystusie pośród swoich rówieśników, bo najczęściej młodzież i dzieci mają taką możliwość. Wiele uwagi poświęca się na rozwój umiejętności skupienia się, wyciszenia się, modlitwy, rozważania Słowa Bożego, a także świadczenia wobec innych. Te umiejętności są w przypadku właśnie rozwijane głównie w przypadku starszych ministrantów. Rozwijane jest również rozumienie cud teologicznych, wiary, nadziei i miłości. W obrzędzie błogosławieństwa Podczas modlitwy kapłan wyprasza dla kandydatów potrzebne łaski i umocnienie na drodze poszczególnych stopni formacji. Tak jak wspomniałem, tych obrzędów jest kilkanaście, więc na każdym etapie te łaski są różne i to umocnienie jest też związane z poszczególnymi łaskami wypraszanymi. Ta modlitwa wstawiennicza obejmuje różne dziedziny życia i też różne czynności, którymi zajmować się będą dani kandydaci. Najważniejsza rola błogosławieństwa to wyproszenie potrzebnych łask do sprawowania prawdziwej służby. Chrystus wyjaśniał swoim uczniom, że beze mnie nic nie możecie uczynić, to Ewangelia według świętego Jana. Nikt nie jest w stanie pełnić prawdziwej służby Bogu inaczej jak przez zjednoczenie z Chrystusem. Nikt nie może sam sobie wziąć łaski bycia prawdziwym sługą Chrystusa. Taki dar przychodzi z góry, od Pana i jest napełnieniem człowieka Duchem Świętym. Otrzymaliśmy go już na chrzcie świętym, ale rozwój łaski chrzcielnej związany jest z otrzymywaniem kolejnych darów. I do takich darów należy również zaliczyć błogosławieństwo do służby, do której człowiek się przygotował, a odpowiedzialni we wspólnocie potwierdzili, że postawa danego człowieka jest właściwa. Błogosławieństwo jest równie umocnieniem człowieka na drodze formacji, co jego wyznaczeniem. Stawianie sobie wymagań i pokonywanie własnych słabości jest zawsze trudne i każdy potrzebuje w tym pomocy. Przychodzi ona od tego, który człowieka zaprosił do udziału w jego zbawczym działaniu. Bóg wzywa człowieka do konkretnych działań, pragnie osobistej relacji z nim, a ponadto obdarza rozmaitymi talentami i powołuje do pełnienia we wspólnocie Kościoła rozmaitych zadań. W pierwszym liście świętego Piotra czytamy, że mamy służyć sobie wzajemnie, tym darem, jaki każdy z nas otrzymał. Człowiek zostaje wezwany w sposób bardzo osobisty. To ja jestem wezwany przez Boga. Ja jestem posłany do pracy w Jego winnicy. Ja jestem wezwany i posłany. Ja pracuję dla Królestwa Bożego. To akurat Jan Paweł II, Adhortatio Christi Fidelis Laici. Człowiek zostaje właśnie powołany w bardzo osobisty sposób. Nie przez grupę, tylko poprzez osobiste doświadczenie Boga. Człowiek, który otrzymał od Boga konkretny charyzmat, stara się gorliwie służyć ludziom z wykorzystaniem tego, co otrzymał. Swoim działaniem obejmuje wszystkie osoby, które spotyka każdego dnia. W przypadku młodych ludzi, którzy są wprowadzani do służby ołtarza, są to na pewno ich rodziny, rówieśnicy, środowisko, w którym przebywają, gdzie spędzają czas wolny. Postawa służby, którą sobie pielęgnują i rozwijają, osiąga swój szczyt podczas uczestnictwa w liturgii. Cała aktywność człowieka zostaje wtedy włączona w sakramentalny sposób w działalność Jezusa, w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Codzienne życie i udział w liturgii nie powinny być od siebie oddzielone. Wszyscy ochrzczeni są wezwani do umacniania duchowej więzi pomiędzy wszystkimi sferami swojego chrześcijańskiego życia. Czytamy o tym w liście do Koryntian. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Sobór Watykański II to rozwija. Nie możemy tutaj oddzielać dwóch sfer, sfery życia takiego w świecie i sfery, powiedzmy, posługiwania czy obecności podczas liturgii, podczas obecności, podczas celebracji. W każdym momencie swojego życia wierzący jest wezwany do prawdziwego kultu składanego z Twórcy. Poprzez wypełnianie tego wezwania człowiek angażuje się w sprawowanie kultu, angażuje swoją ludzką rzeczywistość, poddając ją przemianie i doskonaleniu. Eucharystia, na ile angażuje ludzką rzeczywistość wierzącego w jej codziennej konkretności, na tyle umożliwia, by dzień po dniu stopniowo przemieniać człowieka powołanego przez łaskę do tego, by był na obraz człowieka, na obraz Syna Człowieczego, Syna Bożego. Wszystko, co dotyczy życia ludzkiego, jego myśli, uczucia, słowa, emocje, czyny, może być przeżywane w sakramencie Eucharystii. To swego rodzaju rozciągnięcie tego eucharystycznego charakteru na całość egzystencji człowieka jest nowością, jaką wnosi w antropologię Chrystus. Cześć oddawana Bogu nie może być ograniczona do prywatnego momentu, do chwili adoracji podczas liturgii, podczas której człowiek zatrzymuje się na jeden akt, lecz ma przenikać każdy aspekt jego życia. Oddawanie czci Bogu staje się nowym sposobem doświadczenia każdej sytuacji życiowej, gdzie każdy detal ma znaczenie, ponieważ jest postrzegany w kontekście relacji z Chrystusem jako ofiary składanej Bogu z życia. Wprowadzenie młodego pokolenia do szeregów służby liturgicznej rozpoczyna się w domu rodzinnym, gdzie przekazywana jest wiara. to przekazywanie wiary trzeba, tego przekazywania wiary trzeba szukać w powołaniu do służby w Kościele, podczas udzielania sakramentu Chrztu Świętego. Celebrans poucza rodziców i zadaje im pytanie. Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Rodzice w procesie wychowania są zobowiązani przekazać młodemu człowiekowi wiarę, wartości chrześcijańskie, wychowywać go w wierze i miłości do Boga i bliźniego. Mogą także pomóc w rozeznaniu tego powołania, o którym tutaj cały czas mówię, o tym jeszcze w domu. Czy młody człowiek czuje się powołany do służby przy ołtarzu? Religijne życie rodziny, będącej domowym sanktuarium Kościoła, naturalnie wymaga zaangażowania się w różne praktyki religijne, które rozpoczynają się od modlitwy małżonków, rodziców i dzieci, często wraz ze wspólnym słuchaniem Słowa Bożego, z tym, aby wspólnie to Słowo Boże rozważać, czuwać, uczestniczyć w uroczystościach, w świętach rodzinnych, związanych z udzielaniem błogosławieństw, także przy okazji udzielania sakramentu namaszczenia chorych, jeżeli takowy w domu się znajduje, odprawianie drugi godzin, i tak dalej, i tak dalej. We właściwie prowadzonym życiu religijnym całej rodziny młody człowiek może odnaleźć pomoc w odkryciu tego powołania do pełnienia służby, do pełnienia obowiązków w służbie liturgicznej. Święty Łukasz zauważa, że Chrystus wyrastał w latach i w mądrości i łasce. Współuczestnicząc w jego życiu i naśladując go, każdy chrześcijanin dojrzewa. Stopniowo odkrywa swoją tożsamość, życiowe powołanie, przechodzi przez różne etapy, począwszy od dziecięcego zachwytu, przez młodzieńcze poszukiwania, aż po dorosłość, w której podejmuje bardzo istotne decyzje. Wybory chrześcijanina obejmują również przyjęcie i realizację powołania, które Bóg mu daje. Kluczową pomocą w tym procesie duchowego wzrostu jest aktywne zaangażowanie w liturgię. Już od dzieciństwa człowiek poznaje różne aspekty liturgii i pełni różnorodne funkcje. Stopniowo odkrywa też obszary, w których może się lepiej sprawdzić, lepiej odkryć swoje powołanie i najefektywniej wykorzystać talenty, którymi Bóg go obdarza. Współpracując oczywiście z innymi wiernymi, którzy także dojrzewają do odkrywania swoich darów i służby we wspólnocie. Omawiając wiele aspektów, którymi należy się kierować podczas przygotowania młodego człowieka do wcielenia go do grona służby liturgicznej, nie można nie wspomnieć o korzyściach płynących z jego obecności przy ołtarzu dla domowników, a także dla całej rodziny. Zauważalnym skutkiem jest obecność bliskich na Eucharystii, podczas której kandydat jest obecny przy ołtarzu. Często zdarza się, że rodzina synchronizuje wszystkie swoje plany w taki sposób, by uczestniczyć w tej samej Eucharystii. To raczej kwestia takiego praktycznego doświadczenia już gdzieś podczas formacji ministrantów, którą też gdzieś zajmowałem i zajmuję dalej, że rzeczywiście rodziny potrafią skupić się na tym, żeby cała rodzina w pierwszej ławce przysłowiowej była, podczas gdy kandydat do grona służby liturgicznej jest przy ołtarzu. Wszelkie uroczystości, święta, wspomnienia, celebracje w czasie roku liturgicznego bliscy przeżywają wraz z tym młodym człowiekiem. I to zarówno obserwując go przy ołtarzu, będąc z nim, ale także śledząc jego postępy w formacji. Poprzez takie towarzyszenie młodemu człowiekowi krewni mają rzeczywisty wpływ na postawę kandydata, na jego chrześcijański wzorzec. Poprzez obserwacje, właśnie uczestnictwo we mszy świętej, no i udzielanie mu też wskazówek. Dzięki takiemu zaangażowaniu poprawia się także świadomość bliskich w kwestiach przepisów i norm dotyczących liturgii, w kwestii błogosławieństw, w kwestii celebracji liturgicznych. Odpowiedzialność, jaką zostają obdarzeni młodzi przy ołtarzu, sprawia, że angażują się oni w pełni w przygotowanie, przebieg i wszystkie inne kwestie dotyczące służby podczas celebracji. Tak podsumowując, włączanie młodych do służby liturgicznej kształtuje w młodym człowieku właśnie tą postawę służby i kierowania się miłością. Obecność młodzieży pełniącej rozmaite funkcje przy ołtarzu odgrywa istotną rolę nie tylko w życiu młodego człowieka, ale w życiu całej wspólnoty Kościoła partykularnego, jak i w życiu wszystkich wiernych. Poprzez udział w służbie liturgicznej młodzi mogą poznawać głębiej i doświadczyć w ogóle swojej wiary. Regularne uczestnictwo w liturgii i pełnienie różnych funkcji liturgicznych poprzez to właśnie mogą pomóc w duchowym wzroście swoim i wszystkich wiernych. Umożliwia także praktyczne zaangażowanie się w Kościół. Młodzi ludzie stają się aktywnymi uczestnikami życia parafialnego i kościelnego Ich zaangażowanie przyczynia się do budowania silnej wspólnoty, w której każdy człowiek ma swoje miejsce i wkład. Kościół przygotowuje ich do pełnienia różnych funkcji i ról w życiu chrześcijańskim, dorosłym życiu. Dzięki temu doświadczeniu mogą lepiej rozumieć znaczenie posługi, miłości bliźniego, zaangażowania w życie społeczne. Niektórzy młodzi ludzie, którzy zaangażują się w służbę liturgiczną, mogą odkryć sobie powołanie do życia zakonnego, do kapłaństwa lub do innych form posługi w Kościele. Wprowadzenie ich do służby liturgicznej może być początkiem ich drogi do pełnienia roli liderów duchowych, formatorów czy przewodników grup, a także branie czynnego udziału w takich wydarzeniach jak spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Oazy itd. W ten sposób wprowadzanie młodych do służby liturgicznej w Kościele nie tylko ma praktyczne znaczenie dla przebiegu liturgii, ale także odgrywa istotną rolę w formacji duchowej, osobistej i społecznej młodych ludzi oraz budowania tej przyszłości Kościoła, która czeka nas już niebawem.